programie o przystanku Historia, nowym portalu Instytutu Pamięci Narodowej, o pomocy polskiego kościoła katolikom na Słowacji w czasach komunistycznego reżimu. Powiemy także o powstałym 95 lat temu Korpusie Ochrony Pogranicza.
Każdy, kto pragnie poszerzyć swoją wiedzę na temat najnowszej historii Polski, znajdzie tutaj coś dla siebie. IPN rusza z nowym portalem edukacyjnym Przystanek Historia.
Przystanek Historia to najnowszy serwis internetowy Instytutu Pamięci Narodowej, który traktuje o najnowszej historii Polski, o historii Polski w XX wieku. Wirtualna podróż, prawdziwa historia. To motto, hasło przewodnie naszego serwisu internetowego, poprzez które chcemy zachęcić do dotykania historii najnowszej Polski. Obserwujemy, że jest mnóstwo ludzi, mnóstwo środowisk, które są zainteresowane tą historią, szczególnie historią najnowszą. Więc serwis internetowy Przystanek Historia ma właśnie być pomocą dla tych wszystkich, którzy są zainteresowani historią najnowszą, ale także ma zachęcić tych, którzy o historii wiedzą zupełnie niewiele.
Odkrywanie historii jest jak podróż. Możesz wybrać się w nią w każdej chwili. Łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej. A kiedy wyruszysz w świat historii, zobaczysz, że jest ciągle żywy i aktualny. Pełen dramatycznych wydarzeń, które zmieniły oblicze Polski. A oddziela cię od nich tylko cienka bariera twojego ekranu. Bo we współczesnym świecie historia jest na wyciągnięcie ręki. Odkryj przystanek historia.pl. Poznaj ważne tematy polskiej historii. Czytaj, słuchaj, oglądaj. Ucz się i dziel wiedzą z innymi lub uzyskaj wsparcie w pracy nauczyciela, gdziekolwiek jesteś. Przystanek historia.pl. Wirtualna podróż. Prawdziwa historia.
Kościół czechosłowacki był poddany bardzo dużym represjom. Na pomoc słowackim katolikom przyszli Polacy.
Wystawa Bracia w wierze – współpraca katolików polskich i słowackich w okresie komunizmu prezentowana jest w przystanku Historia IPN w Warszawie. Przybliża skalę represji wobec kościoła katolickiego w Czechosłowacji w czasach komunizmu. Przypomina też współpracę kościoła polskiego i słowackiego.
Komunizm był ideologią materialistyczną i swe główne, co naturalnie zagrożenie widział w kościele katolickim. I od początku panowania to było jedno z założeń ideologii komunistycznej, ona widzących kościół jako opium dla ludu, pogardzane, ale z drugiej strony niezwykle dla ideologii komunistycznej niebezpieczne, jako instytucja, która mówi o człowieku jako istocie też duchowej, nie tylko materialnej. Kościół jest powszechny, prawda? Nie było tylko dla nas. Kościół się dzielił tym z wszystkimi, którzy takich możliwości byli pozbawieni, ze Słowakami. Stąd ten przemyt literatury religijnej, stąd wyświęcanie kapłanów. To wsparcie dla uciemiężonego kościoła na Słowacji.
Komuniści po przejęciu władzy w Czechosłowacji, podobnie jak to było w Polsce, rozpoczęli walkę z kościołem. Ograniczono wydawanie prasy kościelnej, rozpoczęto prześladowanie księży i wiernych. W 1950 roku został tu zlikwidowany kościół grekokatolicki, a służby bezpieczeństwa rozpoczęły tajne akcje, w wyniku których zakonnicy trafiali do więzień. Księża mogli wykonywać posługę za zgodą państwa. W przesłanym liście dyrektor Słowackiego Instytutu Pamięci Narodu Jan Palfi napisał: Czcigodni goście, abyśmy mogli sobie dzisiaj w odpowiedniej mierze uświadomić znaczenie pojęcia wolność wyznania, ważne jest przypominanie wydarzeń sprzed ponad 30 lat. Ponieważ wolność nie została dana i nie jest dana za darmo. Wystawa, którą dzisiaj otwieramy, stanowi świadectwo współpracy dwóch narodów, które cierpiały pod reżimem totalitarnym. W tym wspólnym cierpieniu narodziły się również przyjaźnie, które przetrwały do dni dzisiejszych i wierzę, że będą kontynuowane w przyszłości.
W 1979 roku, już nie pamiętam miesiąca, kolega poprosił mnie, abym skontaktował się z dziewczyną ze Słowacji, Marią Nechalową, która była w Warszawie, żebym z nią porozmawiał bo potrzebna jest taka jednorazowa pomoc w przerzucie książek na teren Czechosłowacji. Spotkałem się, porozmawiałem i pojechałem. No i to było decydujące, można powiedzieć, i świadomość tego, co się dzieje w Czechosłowacji, jaka jest sytuacja kościoła, że tam funkcjonuje kościół podziemny, że ten kościół jest brutalnie prześladowany przez reżim komunistyczny i ci koleżanki i koledzy, którzy przyszli na tą granicę, którzy wzięli te plecaki ważące po 35 kilo, którzy nam dziękowali za to, że myśmy się tam zjawili, no to było decydujące, można powiedzieć, o tym, że stała się to jedna z najważniejszych rzeczy, którą robiłem w życiu.
Z grupą młodzieży, około 20-osobową, wybraliśmy się w Pieniny i tam na Wysokiej spotkaliśmy grupę słowacką. Oni byli bez księdza, ja byłem jako ksiądz z tą młodzieżą na tak zwanej oazie. No i tam poznaliśmy się i wtedy w wyniku rozmowy doszło do wymiany zdań, a z ich strony do prośby, abyśmy im pomogli w ten sposób. Nie zastanawialiśmy się przez moment. Wiadomo, młodzież, energia, ja też młodziutki ksiądz, bo miałem wtedy 1,5 roku kapłaństwa, to bardzo chętnie żeśmy taką akcję podjęli. Tym bardziej, że miałem takie źródło zasilania w tę literaturę, która przychodziła do Tarnowa takim szlakiem okrążała Europę, bo przychodziła, była drukowana we Włoszech, przychodziła do Niemiec i z Niemiec ta literatura dochodziła do Polski, do Tarnowa.
Trudno określić tak dokładnie, jak szeroki był krąg osób współpracujących, bo praktycznie codziennie dowiadujemy się o jakichś nowych osobach. W tej chwili dopiero prowadzimy badania nad tym tematem i ten krąg ciągle się poszerza, także na pewno było to kilkaset osób, które już znamy, a myślę, że było ich znacznie więcej niż te kilkaset osób znanych nam z nazwiska i imienia.
Wystawa prezentowana była w parlamencie Słowacji. Na początek 2020 roku planowane jest pokazanie ekspozycji w polskim Sejmie.
Korpus Ochrony Pogranicza to wyjątkowa formacja II Rzeczypospolitej Polskiej. Powstała, aby chronić wschodnie granice odrodzonej Polski. W 1939 roku zdała swój egzamin.
Jednym z najważniejszych zadań, przed jakim stanęła odradzająca się po latach niewoli Polska, było zagwarantowanie bezpieczeństwa na jej granicach. Podpisany 18 marca 1921 roku traktat pokojowy w Rydze określał między innymi przebieg granic między Polską a Rosją sowiecką. Na mocy ustaleń przy Polsce pozostała Galicja Wschodnia, zachodnia część byłej guberni wołyńskiej oraz była gubernia wileńska, bez jej zachodniej części, która należała do Litwy. Rosjanie wielokrotnie podkreślali, że taki przebieg granicy jest dla nich nie do przyjęcia. Destabilizowali życie na granicy. Inspirowane przez Kreml działania grup dywersyjnych przenikających do Polski osiągnęły swoje apogeum w sierpniu 1924 roku, kiedy to sowiecki oddział dywersyjny zaatakował Stołpce. Kilka tygodni później, w celu zagwarantowania bezpieczeństwa na granicy wschodniej, władze polskie podjęły decyzję o utworzeniu Korpusu Ochrony Pogranicza.
Państwo polskie, żeby pokazać, że jest prawdziwym, realnym państwem, musiało stworzyć taką formację, która stanie na straży tej granicy. Tak powstał Korpus Ochrony Pogranicza i rzeczywiście stał się formacją bardzo sprawną, bardzo wydolną, świetnie funkcjonującą do wybuchu II wojny światowej. Mówiąc o KOPie, musimy pamiętać o takiej misji cywilizacyjnej. Ona się niejako działa przy okazji, obok tych funkcji strażniczych, pilnujących granice, ściśle wojskowych czy pogranicznikowskich. Musimy powiedzieć o tym, że strażnice KOP, które powstawały wzdłuż całej granicy, a mieliśmy granicę z Litwą, ze Związkiem Sowieckim, czyli Białoruś, Ukraina, dzisiaj patrząc na państwa, które tutaj funkcjonują, KOP pełnił także tą funkcję wspomagającą ludność miejscową, wspomagającą ją na różne sposoby, zaczynając od tego, że były organizowane choinki, jakieś poczęstunki dla dzieci, obozy harcerskie w okresie letnim, ale także to, że tam pracowali, funkcjonowali lekarze, weterynarze. Ci ludzie także pomagali tej ludności miejscowej. Do korpusu ściągano przede wszystkim oficerów i żołnierzy Wojska Polskiego. Często byli to bardzo doświadczeni oficerowie. Tacy, którzy no, w trudnych warunkach, na mieszanym narodowościowo terenie, rzeczywiście podołają temu zadaniu. Więc kierowano do tej służby faktycznie, nazwijmy to, wybrane elity, tak oficerskie, jak i żołnierskie. Byli to ludzie często ściągani no, z innych formacji, z innych regionów kraju, więc dla nich ten pobyt na wschodzie, na kompletnym krańcu Polski, rzeczywiście na kresach wschodnich, często był też takim cywilizacyjnym, dość ciekawym doświadczeniem, bo się stykali ludzie ze Śląska, z Wielkopolski, z Pomorza, stykali się no, często z biedą, z zupełnie innymi warunkami materialnymi, które poznawali, ale też oni właśnie przez swoją umiejętność życia codziennego potrafili pewne rzeczy, pewne umiejętności, to co sami się nauczyli w swoich regionach, to, czego się nauczyli w dzieciństwie, w młodości, przekazywali tym ludziom właśnie na kresach. Jeszcze przed 1 września 1939 roku szereg najlepiej przeszkolonych żołnierzy, ciężkiego sprzętu, ciężkich karabinów maszynowych zostały przerzucone na zachód. Spodziewano się już wojny z Niemcami, w związku z tym na przykład te oddziały, te baony wylądowały w Węgierskiej Górce, na Helu, pod Wizną. Tam się zaznaczyli żołnierze, oficerowie no niezwykle waleczną postawą, walką do ostatniego naboju, tak jak kapitana, później majora Władysława Reginisa pod Wizną. Natomiast 17 września, kiedy oddziały sowieckie wtargnęły do Polski, zaatakowały bez ostrzeżenia Rzeczpospolitą Polską, to właśnie funkcjonariusze KOP-u byli tymi pierwszymi osłonami, którzy stanęli w obronie Polski. Bardzo wielu tych żołnierzy zginęło tuż obok strażnic. Praktycznie na całym terenie polskiej ówczesnej granicy są mogiły, są pochówki tych żołnierzy, których ciągle poszukujemy, których chcemy odnaleźć i których chcemy upamiętnić, ponieważ nie mają swoich mogił, często nie są nazwani z imienia i z nazwiska.
Przysiągłem bronić polskie grani, więc precz zamiary wraże złe. Ojczyzny mej nie zdradzę za nic, wszak jestem żołnierz KOP.
Kim był, jak żył i z czego zasłynął Gustaw Herling Grudziński? O tym doskonale wiedzą laureaci ogólnopolskiego konkursu historycznego dla uczniów szkół ponadpodstawowych pod tytułem Człowiek jest ludzki w ludzkich warunkach. Gustaw Herling Grudziński na tle historii Polski. Konkurs zorganizował oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi. Pierwszym zadaniem, z jakim zmierzyli się uczestnicy konkursu, było przygotowanie audycji radiowej lub gazetki na temat Gustawa Herlinga Grudzińskiego albo historii Gułagu, losu Polaków w Związku Sowieckim i dziejów powojennej emigracji polskiej. Ostatnim zadaniem był test z wiedzy ogólnej.
To nie chodzi o suche fakty, o daty, o zapychanie głowy nazwiskami, miejscami bitew, tylko o zrozumienie tej historii. Dlatego pokazujemy tak szeroki materiał ilustracyjny, dźwiękowy, żeby oni mogli po prostu tę epokę poczuć, zobaczyć.
W finale konkursu, gdzie uczestnicy odpowiadali na pytania związane z postacią pisarza, spotkało się 12 drużyn z całej Polski.
Jesteśmy w klasie humanistycznej historii, mamy zamiar rysować na maturze i pomysł po prostu, no, żeby coś osiągnąć, tak, i dowiedzieć się czegoś nowego oczywiście.
Lubimy też czytać różne takie właśnie bardziej poważne dzieła, więc Herling Grudziński jest dla nas idealnym po prostu kandydatem.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2019 rokiem Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Ukazała się książka Dawniej to było, przewodnik po historii Polski, napisana przez profesora Włodzimierza Suleję.
To jest książka adresowana przede wszystkim do Polaków poza Polską, poza granicami kraju, do szeroko rozumianej Polonii. Przede wszystkim dlatego, by w sposób możliwie prosty, ale też obejmujący całość dziejów Polski pokazać historię, która można sobie relatywnie łatwo przyswoić, a jednocześnie objąć całość tego wielkiego chronologicznego okresu. Choć zamysł był również taki, żeby położyć nacisk na ostatnie dwa stulecia, na wiek XIX, wiek XX, wtedy, kiedy ta historia Polski biegła już innym rytmem i była no, relatywnie trudniejsza niż powiedzmy to, co się działo w czasach I Rzeczypospolitej. A więc jest to można powiedzieć, przewodnik, bo nie podręcznik, adresowany głównie dla nauczycieli szkół polonijnych, szeroko rozumianego grona, które dla młodych ludzi tę historię poddaje, choć oczywiście mam nadzieję, że przynajmniej częściowo też i młodzi ludzie, zwłaszcza nieco starsi wiekiem, czyli taka młodzież, będzie też do tego sięgała. To jest przede wszystkim materiał taki, który umożliwia nauczycielowi, też niekoniecznie z przygotowaniem historycznym, pokazywanie tej wiedzy. To jest zresztą obliczone i na to, żeby wspólnie na lekcjach też języka polskiego to mogło być wykorzystywane. Także stąd jest możliwie prosta narracja, nie przeładowanie faktografią, choć oczywiście no, faktografia, jak to w historycznych książkach pojawiać się musi.